5 minut po godzinie 22 nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Dziś już 20 dzień października, proszę Państwa. Jak ten czas pędzi? Hanna Wilczyńska-Toczko, kłaniam się pięknie. Dzisiaj postaramy się w audycji o to, żeby odzyskać dobrą relację z jedzeniem. Myślę, że nigdy na to nie jest za późno. A łatwo tę dobrą relację utracić. Coraz zimniej na dworze, więc rośnie apetyt na tłuste, na słodkie, często na niezdrowe, ale jakie pyszne za to. I rozgrzewające. W tej dobrej relacji z jedzeniem bardzo pomaga psychologia pozytywna, która stawia na nasz wewnętrzny potencjał, tak zwane zasoby, umiejętności. A o dobrej relacji z jedzeniem tej jesieni opowie nam Sylwia Olszewska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sylwia jest psycholożką, prowadzi autorskie warsztaty ze zmiany nawyków jedzeniowych, ograniczania słodyczy u dzieci i u dorosłych. I właśnie z Sylwią dziś porozmawiamy o dobrej relacji z jedzeniem. 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. No i mamy dla Państwa dwie książki. Jedna na temat nastoletnie pysznej fit wypiekanie Justyny Dragan. Śmiałyśmy się z Panią Sylwią, że pewnie dużo tutaj przepisów niezbyt zdrowych, w sensie kalorycznych. Natomiast książka jest pięknie wydana i bardzo dużo pomysłów tutaj. 19-letnia zaledwie Justyna Dragan przedstawia. Zawsze jej marzeniem było napisanie książki, a pasją wypiekanie. No i mamy tę książkę, nastoletnie pyszne i fit wypiekanie dla Państwa. A druga książka, dawno obiecana, Job Crafting, o nowej metodzie budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Ja mam nadzieję, że Państwo pamiętają moich gości sprzed miesiąca. Dwie panie psycholożki, Malwina Puchalska-Kamińska, Agnieszka Łądka-Barańska, tę książkę napisały. Job Crafting dla Państwa, czyli dwie książki. Nastoletnie pyszne i fit wypiekanie i Job Crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Książka dobra no, dla szefów, dla menedżerów, ale też myślę dla każdego z Państwa. Wybierzemy pod koniec audycji z Sylwią dwie osoby, które zostaną książkami obdarowane, a muzycznie będzie nam dziś towarzyszył Artur Andrus. Zaczynamy.
Kiedy idzie się przez miasto, widzi się, że co i raz to od kawiarni do pomnika duch zanika. A na rynku same cuda, kiedy góral gra na dudach tango por la noche negra. Coś mi nie gra. Co to za rynek bez katarynek i gdzie te noce bez chwili snu? Co to za rynek bez katarynek, co to za wiosna bez bzu? Idę, panie Leonardzie, idę, ale coraz bardziej nie wiem, przyznam to ze wstydem, po co idę? Kiedyś trafnie pan to ujął, że tu z ludzi ulatują jak żurawie w zwartym kluczu resztki uczuć. Co to za rynek bez katarynek i gdzie te noce bez chwili snu? Co to za rynek bez katarynek, co to za wiosna bez bzu? Ona niby marzy o nim, artystyczny ma pseudonim i się każdej nocy szasta przez pół miasta. Ale kiedy wraca rano z reputacją poszarpaną po tej nocnej poniewierce, łuka jej serce. Co to za rynek bez katarynek, co to za noce bez chwili snu? Co to za rynek bez katarynek, co to za wiosna bez bzu? Jak już się odkuje krzynkę, kupi sobie katarynkę. A jak jeszcze się ogarnie, to kwiaciarnie. Na kłopoty i dramaty, katarynki albo kwiaty, może też wiosenne deszcze i coś jeszcze. Leśna droga, obrazy Van Gogha, butelka wina, bilety do kina, dobre apteki i dyskoteki, makaron al dente, łany niezrzęte i słońce i rzeka, wiersze Staudingera, no nie ma na co narzekać, jest z czego wybierać. Co to za rynek bez katarynek i gdzie te noce bez chwili snu? Co to za rynek bez katarynek, co to za wiosna bez bzu?
Artur Andrus będzie nam dziś muzycznie towarzyszył w nocnych rozmowach w Radiu Gdańsk. A gościem Państwa i moim jest Sylwia Olszewska, psycholożka. Sylwia prowadzi autorskie warsztaty ze zmiany nawyków jedzeniowych, ograniczania słodyczy u dzieci i dorosłych, a dziś będziemy mówić o dobrej relacji z jedzeniem, tej jesieni i nie tylko jesieni. Skąd u Pani takie zainteresowanie, po pierwsze jedzeniem, a po drugie relacją jedzenia z psychologią pozytywną?
Jeśli chodzi o samo jedzenie, zainteresowałam się tym tematem, kiedy byłam na studiach, dlatego że sama kiedyś miałam problem z jedzeniem, z relacją właśnie w takim kontekście jedzeniowym.
Ładnie pani to nazywa, relacja z jedzeniem.
Tak, tak, bo to tak trzeba nazywać.
No, bo to jest jakaś relacja, rzeczywiście.
Dokładnie.
Która nam towarzyszy zresztą całe życie.
Dokładnie tak. I na studiach, kiedy studiowałam psychologię, zmagałam się z nadwagą. I postanowiłam wtedy przyjść na dietę. Jakby moja wiedza na tamten moment była zerowa, więc zrobiłam to, co zazwyczaj robią kobiety, robią ludzie, czyli z dnia na dzień przeszłam na dietę.
Jakąś restrykcyjną.
Dokładnie. Nie będę mówić nazwy, ale to była restrykcyjna dieta, która jakby nie przyniosła mi nic dobrego. Jeśli chodzi o słodycze, tak samo ograniczyłam je z dnia na dzień. Zmagałam się z natrętnymi myślami, jeśli chodzi właśnie o temat słodyczy.
Śniły się pani batoniki.
Wie pani co?
Ciasta.
Aż tak nie, ale potrafiłam wstać rano i pierwsze, o czym pomyśleć, to o słodyczach.
Jak o owocu zakazanym.
Dokładnie. Zakazany owoc kusi najbardziej, więc tak samo było w moim przypadku. Potem o tych wszystkich objawach przeczytałam w książkach, bo to też tak nie było, że w sumie od tego zaczęłam się interesować psychologią jedzenia. W pierwszej kolejności były zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia. Potem jakoś tak sukcesywnie przychodziłam do tych tematów. No i przeczytałam o tym w książkach. Mhm. Więc fajnie, że to nie działo się jakoś długo, tak? Byłam świadoma tego wszystkiego, więc potrafiłam z tego wyjść. I teraz mam taką misję dzielenia się tą wiedzą, pokazania, że można odzyskać fajną relację z jedzeniem, żeby to jedzenie nie było traktowane jak najgorszy właśnie jakiś owoc, tak, który...
Albo owoc zakazany, albo wróg.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
A ta relacja z psychologią pozytywną, bo chciałabym, żeby pani o tym opowiedziała. Psychologia pozytywna to jest piękna dziedzina wiedzy psychologicznej, którą uwielbiam, ponieważ mówi właśnie o naszych wartościach, mówi o naszych zasobach, o naszych umiejętnościach, o tym, co potrafimy zrobić, o czym często nie wiemy, że mamy taki zasób w sobie.
Tak, ta psychologia pozytywna to troszeczkę przypadkiem się śmieję, że na mnie trafiła, nie ja na nią, dlatego że zaczęłam studia podyplomowe z trenera umiejętności miękkich. Pod tym słowem kryją się nawyki, motywacja, samoocena. Tą wiedzę też wykorzystuję w pracy z osobami, które pragną odzyskać zdrową relację z jedzeniem. I tak natrafiłam na studia, które miały w swojej ofercie właśnie tą psychologię pozytywną, żeby jej techniki, jej metody wykorzystywać w zmianie nawyków, w motywacji, tak jak pani tutaj wspomniała, wartości, poczucie sensu, znaczenia, zaangażowania. To wszystko jest bardzo ważne, między innymi w zmianie nawyków żywieniowych, w ograniczeniu słodyczy. To bardzo pomaga. Kiedy ja robię warsztaty na przykład z ograniczania słodyczy, to na wstępie pytam się ludzi, dlaczego nie chcą jeść słodyczy. No bo przychodzą do mnie z takim zamiarem, że albo chcą je ograniczyć, albo z dnia na dzień, tak jak było to w moim przypadku, rzucić do zera. Więc pytam się ich, dlaczego nie chcecie jeść słodyczy? I w sumie tak się zastanawiają i mówią, no to nie wiem, tak? No nie zastanawiałem się nigdy nad tym.
Może mówią właśnie, że no chcę zrzucić kalorie, bo wiem, że to puste kalorie, te słodycze, tak?
Tak.
Bo wiem, że mi cukry proste nie służą. Może tak mówią?
Z tym się nie spotkałam. Spotkałam się bardziej z tym, że chcą rzucić słodycze, dlatego że chcą lepiej wyglądać, tak? Czyli kwestia tutaj dotyczy kilogramów. Chcą też rzucić słodycze, no bo jest taka moda na fit życie dzisiaj w XXI wieku. I bardziej kierowani są taką motywacją zewnętrzną. A psychologia pozytywna między innymi mówi o tym, żeby w zmianie nawyków żywieniowych, między innymi w słodyczach, kierować się taką motywacją wewnętrzną, czyli po co mi to? Co mi da niejedzenie słodyczy? Dlaczego w ogóle ja chcę nie jeść tych słodyczy? Czy nie chcę ich jeść, bo mąż mi mówi, żebym ograniczyła te słodycze? Czy nie chcę jeść słodyczy, dlatego że właśnie jest taka moda, przechodzenie na fit? No a się okazuje, że takim najsilniejszym fundamentem do zmiany jest nasze zdrowie. Czyli zmiana na lata.
Więc nie na chwilę.
Nie na chwilę.
Nie na parę kilogramów mniej.
Nie na tyle, że schudnę i po prostu...
Za chwilę będzie efekt jojo.
Za chwilę będzie efekt jojo, bo właśnie nie robię tego dla siebie, tylko na przykład dla opinii publicznej. Więc taka zmiana, taką wartością, jaką jest zdrowie, to najlepiej właśnie, żeby ludzie kierowali się nią przy zmianie nawyków żywieniowych.
Taką wartością.
Taką wartością.
Ponieważ zdrowie jest moją wartością. A jak jeszcze psychologia pozytywna może pomóc w tym zmaganiu się z tym, co smaczne, co pachnące, co kuszące, a co niestety niezdrowe i sprawiające, że mamy coraz więcej kilogramów. Szczególnie teraz jesienią i zimą mamy ochotę, jak mówiłam na początku, na tłuste, na słodkie.
No teraz jak jest jesień, brakuje słońca, to bardziej ludzie mają taki depresyjny nastrój. Siedzą w domu, więc to sprzyja
podjadaniu,
sięganiu po zakazany owoc. Więc jak my tutaj sobie możemy pomóc i co mówi psychologia pozytywna?
Tak.
Żeby odczuwać więcej emocji pozytywnych na co dzień. Żeby nie dać się temu smutkowi,
tej melancholii,
dokładnie. Tutaj jest wiele metod, które mówią o tym, żeby sobie ten humor jakby wdrożyć, tą profilaktykę do tego, żeby nie doprowadzić do tego depresyjnego nastroju. To mogą być takie proste rzeczy, które każdy z nas ma w swoim życiu. Wstać 10 minut wcześniej i nie w pośpiechu zbierać się do pracy, ale te 10 minut przeznaczyć na wypicie ciepłej kawy. Taka uważność na to, co się dzieje dookoła nas. Trening wdzięczności, tak? To też bardzo wpływa na odczuwanie większej ilości emocji pozytywnych w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Trening wdzięczności, o co chodzi? Żeby zapytać siebie, za co jestem wdzięczny? Co mi sprawia radość? Co mi sprawiło radość w ciągu dnia? Niektórym to się może wydawać takie troszeczkę trywialne.
Banalne.
Nieważne. Dokładnie.
A to nieprawda. ponieważ w rankingu rzeczy, które trwale nam podnoszą dobrostan psychiczny, jak to się mówi w psychologii, właśnie wdzięczność jest na pierwszym miejscu. Wyrażanie wdzięczności.
Tak, a praktykowanie jej tak codziennie, co tydzień, chociaż też badania pokazują, że lepiej jest raz w tygodniu siebie zapytać, za co jestem wdzięczny, co fajnego mi się przytrafiło w ciągu tygodnia. I to wchodzi potem w taki nawyk. Mózg sam nakierowuje się na dobre rzeczy. My nie musimy też go trenować, bo go właśnie wytrenowaliśmy, więc jak idziemy ulicą, to sami się uśmiechamy do ludzi, dostrzegamy te pozytywne strony życia, nie tylko te negatywy. I to bardzo pomaga, wracając do jedzenia, w niepodjadaniu, tak? Bo zdarza się, że ludzie podjadają w sytuacji, kiedy mają obniżony nastrój. Więc...
No tak, mówią, nic tak nie poprawi nastroju, jak tabliczka czekolady zjedzona szybciutko.
Dokładnie. Hormon szczęścia, szybki...
Ośrodek nagrody.
Ośrodek
zaspokojony.
Nagrody. Tak. Poprawa humoru ekstremalna.
A kilogramów przybywa.
Kilogramów przybywa.
No więc właśnie, tych metod na podniesienie sobie nastroju jest naprawdę wiele. No i to jest też ten reflektor uwagi skierowany na pozytywy, na wdzięczność, a nie na to, co tak kusi, żeby się zanurzyć w tym, co się nam nie udało, co nam doskwiera. Ale mówiła pani bardzo ładnie o tym wytrenowaniu umysłu, w zauważaniu tych pozytywów i tej korelacji z tym, że im więcej pozytywów będziemy widzieć wokół i na nich skupiać uwagę, tym rzadziej będziemy mieć ochotę na to, co nam nie służy. Co nam nie służy w diecie?
Co nam nie służy w diecie? No tutaj nie jestem...
To wiemy, ale wiecie, to posłuchajcie.
Nie jestem dietetykiem, ale mogę powiedzieć taką uniwersalną prawdę, która wyzwala. I która też jest takim szokiem. Chociaż ja się dziwię, że to szokuje, ale szokuje. Prawda, która wyzwala i która brzmi, że tyjemy od nadmiaru kalorii i braku ruchu. I to jest taka prawda, którą każdy fajnie jakby sobie wziął do serca, bo nie tyjemy od tych zakazanych produktów, tak? Od czekoladek, od chipsów. Ich nie jemy z innego powodu, dlatego że są niezdrowe, ale jakby tyjemy od nadmiaru kalorii i braku ruchu. Więc fajnie wyrzucić takie myślenie z głowy, że kiedy zjem ten zakazany produkt, tą czekoladę od czasu do czasu, to przytyję. To są tak zwane zniekształcenia poznawcze, że właśnie ludzie kierują się nimi i kiedy się przechodzi na dietę, a tak naprawdę z czym fajnym kojarzy się dieta? Z niczym.
No właśnie, niestety z niczym. I mam nadzieję, że psychologia pozytywna tutaj pomaga skojarzyć dietę, a raczej lepiej chyba mówić zmianę stylu żywienia, prawda? Bo dieta kojarzy się z czymś jednorazowym, a chodzi o zmianę stylu żywienia.
Tak, tak.
Lepiej, styl jedzenia.
Lepiej powiedzieć sobie, że zmieniam swój styl żywienia, może styl życia to za dużo, ale styl żywienia, niż przechodzę na dietę.
Bo to brzmi bardzo groźnie i niezachęcająco.
Tak, no bo to można też zapytać, okej, przechodzisz na dietę, ale kiedy ta dieta się skończy u ciebie? Czy będzie trwała do końca życia? Więc lepiej przewartościować to sobie i powiedzieć, zmieniam styl żywienia.
Piszą państwo, Szymon z Banina, nasz stały słuchacz, i Magda się odezwali. Witamy panią Sylwię, witamy pani Haniu, pozdrawiamy cieplutko również wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy panie Szymonie, mamy nadzieję, że zdrowotnie u pana wszystko dobrze. Angelika pisze, o wspomnianą książkę walczyłam już miesiąc temu. Chodzi o książkę Job Crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. I tak czekam i czekam, może dzisiaj uda się ją zdobyć. Pani Angeliko, może się uda, proszę nas słuchać. Paweł napisał, dobry wieczór paniom. Odnośnie spożywania pokarmów, podobno mózg bardzo intensywnie współpracuje z jelitami. Jak to się ma do filozofii odżywiania przez nas? Poproszę o pani zdanie na powyższy temat, pisze Paweł.
Tak, jelita określane są
drugim mózgiem.
Drugim mózgiem. Mm-hmm. Mm-hmm, dokładnie. Ja tutaj też nie jestem dietetykiem, więc nie powiem jakiejś super teorii na ten temat. Jedynie mogę powiedzieć, że jelita mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy, czyli na nasz nastrój.
I o to chodzi właśnie.
Tak, i o to chodzi.
W tej filozofii.
Tak, jeśli my się źle odżywiamy,
to się źle czujemy.
To jest wszystko ze sobą połączone. Zdrowie fizyczne wpływa na zdrowie psychiczne i odwrotnie.
Mhm.
Więc nawet tutaj nie trzeba też więcej mówić, skoro jelita to nasz drugi mózg, więc jakby no tutaj mamy odpowiedź, że warto o nie dbać.
Temat jedzenia to dla mnie pewna bariera, pisze pani Ania, stała słuchaczka, ponieważ mam niedoczynność tarczycy i dużo warzyw, które wręcz uwielbiam, są mi zakazane i strasznie nad tym ubolewam. No a co się z tym wiąże? Waga skacze. Jak w dół, to nie płacze, ale gdy w górę, to już jest problem, pisze Ania.
No tak, no tutaj mamy kwestie zdrowotne jeszcze, bo moje warsztaty przeznaczone są dla osób, których wyniki badań są ok, które są w normie. Jeśli tutaj ktoś cierpi na niedoczynność czy na nadczynność tarczycy, no to tutaj już jest potrzebna wiedza dietetyczna koniecznie. Mhm.
A my dziś, proszę Państwa, rozmawiamy z Sylwią Olszewską, która jest psycholożką i prowadzi autorskie warsztaty ze zmiany nawyków jedzeniowych. Zaraz o tym powiemy, jak się do tego zabrać. Już powiedziałyśmy o tej psychologii pozytywnej, w której ta motywacja wewnętrzna jest taka ważna, żeby wejść w tę dobrą relację z jedzeniem. Artur Andrus, Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Ja przypomnę dwie książki dla Państwa. Job Crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy, obiecana książka miesiąc temu, i nastoletnie pyszne i fit wypiekanie Justyny Dragan, a śpiewa Artur Andrus.
Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty.
I piękne cymbałki na koniec, Artur Andrus. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Artur Andrus jeszcze zaśpiewa, w studiu Sylwia Olszewska, psycholożka, która prowadzi autorskie warsztaty ze zmiany nawyków jedzeniowych, ograniczania słodyczy u dzieci i dorosłych. No właśnie, jak się do tego zatem zabrać? Opowiadała pani swoją historię, że zabrała się pani do swojego odchudzania lata temu niedobrze. A jak się zabrać dobrze? Szczególnie jesienią. Jaki to proces? Proszę opowiedzieć w myśl psychologii pozytywnej, która nam ciągle przyświeca, bo jak pani podkreśla, nie jest pani dietetyczką sensu stricte, tylko jest pani psycholożką.
Tak, nie jestem dietetyczką, ale tutaj muszę o tym powiedzieć, bo jakby to nie demonizuje dietetyki w żaden sposób. I jak się za to zabrać? Po pierwsze, osoba musi, jeśli już coś zauważa u siebie, tak, i chce wprowadzić jakąś zmianę, czy to schudnąć, czy ograniczyć słodycze, to w pierwszej kolejności powinna zwrócić się do lekarza, do dietetyka właśnie, wykonać podstawowe badania, sprawdzić, czy jest zdrowa, czy jakby to zdrowie jest ok. I wtedy, jeśli zdrowie jest ok, to można ruszyć dalej, czyli...
Na przykład do pani Sylwii Olszewskiej.
Do mnie, tak.
I co się dzieje, pani Sylwia?
I teraz tak... Trzeba sprawdzić, w czym jest problem. I tutaj częstym problemem u ludzi jest jedzenie. Jaką funkcję pełni jedzenie? Jedzenie powinno pełnić, zaspokajać taki głód fizjologiczny. A bardzo często właśnie nie zaspokaja tego głodu. Ludzie jedzą dużo, bardzo dużo. Więc w pierwszej kolejności tutaj zwraca się uwagę na taką uważność jedzenia. I to też w psychologii pozytywnej jest bardzo właśnie ważne, tak jak mówiłam, żeby być uważnym na to, co dzieje się dookoła nas, a także na nas samych, na nasze potrzeby, na nasz ten poziom sytości i głodu.
Co to znaczy uważność jedzenia?
Uważność jedzenia. Po pierwsze, powinniśmy jeść tyle kalorii, ile potrzebujemy. Wiadomo, że ten poziom kalorii może się wahać. W zależności od tego, czy na przykład kobiety są w okresie owulacji, tak? Bo wtedy też ich poziom kalorii jest większy.
Zapotrzebowanie,
dokładnie. Tak samo u osób, które wykonują pracę siedzącą, no to wiadomo, że ten poziom kalorii będzie niższy. Więc tutaj trzeba ten poziom kalorii sobie ustalić.
A jak to ustalić? Czyli co, ważyć, liczyć?
Tak, na początku policzyć. Ja też nie jestem zwolenniczką liczenia kalorii, ale na początku trzeba to zrobić, żeby osoba wiedziała, ile powinna jeść, tak? Ile tych kalorii powinna spożywać, bo ludzie jedzą o wiele za dużo, więc na początku warto po prostu sobie to biało na czarnym wypisać, ile ja kalorii powinnam spożywać i w dalszym ciągu, i w następnym kroku właśnie ta uważność jedzenia, czyli to, co jem, tak? Siadam do stołu i po prostu uważnie jem, bez oglądania telewizora, bez patrzenia na komórkę. Nie połykam od razu tego jedzenia, tylko staram się go przerzuć kilka razy w ustach, żeby też nasz mózg dostał tą informację, że okej, jestem najedzony po 10 minutach, tak? I żeby to jakby dotarło do nas, że my nie potrzebujemy tak naprawdę całego talerza do jedzenia, tylko wystarczy troszeczkę tego jedzenia, żeby nas nasycić. Zresztą badania dobrze pokazują, że najczęściej, najwięcej ludzie spożywają jedzenia przy spotkaniach z przyjaciółmi, kiedy oglądają telewizję. W sytuacji też, kiedy są zmęczeni, bo właśnie te sytuacje mocno ograniczają naszą uwagę i my spożywamy więcej niż powinniśmy.
Ale też wtedy, kiedy są duże pauzy między jedzeniem, takie odstępy czasowe, tak? tak? Kiedy na przykład jemy tylko dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Czyli wracamy z pracy po wielu godzinach niejedzenia i wtedy rzucamy się kompulsywnie na to jedzenie. I też jemy bardzo dużo na wieczór, czego absolutnie nie powinniśmy robić.
Tak, nie powinniśmy robić. Oczywiście jest mitem, że nie powinniśmy jeść na noc, bo oczywiście, że powinniśmy jeść kolację, tylko nie od razu przed pójściem spać. Ale tak jak pani powiedziała, te przerwy między posiłkami są ważne, dlatego że jakby ten cukier nam skacze i my się rzucamy na to jedzenie właśnie najczęściej wieczorami, bo w ciągu dnia nie mamy czasu. Więc ta uważność na to, co spożywamy, kiedy spożywamy, ile spożywamy, jest bardzo ważna.
Piszą państwo, pani Magda, dobry wieczór, nie ma czegoś takiego jak psychologia pozytywna czy psychologia negatywna. Oj, pani Magdo, jest to już od wielu, wielu lat gałąź psychologii. Sonia Lubomirski, Seligman, Csikszentmihalyi, tak mogłabym bardzo długo wymienić. Jest to dział psychologii, jak najbardziej naukowy, nie ma to nic wspólnego z takim nazywaniem od sobie. To jest psychologia, która właśnie zwraca uwagę na to, co w człowieku pozytywne, co dobre, co kompetentne, co go niesie. Bardziej zwraca uwagę właśnie na te pozytywy niż negatywy. Proszę sobie przeczytać książki. Chociażby Seligmana, który tak. Zresztą pięknie opowiada o tym, jak...
Czy optymizmu można się nauczyć?
Na przykład, tak. Jak zwykle do tej pory, to były lata 70., początek 80., kiedy psychologia do tej pory się skupiała na negatywach. A kiedyś wnuk Seligmana zapytał, ale dziadku, dlaczego ty ciągle o tych chorobach i chorobach, o depresjach, o jakichś zaburzeniach osobowości, mógłbyś się zająć czymś, co w ludziach dobre? I
dokładnie.
Właśnie tak się narodziła w głowie Seligmana ta psychologia.
Tak, to jest właśnie moje podejście do życia, moja też taka filozofia życia, żeby nie zwracać ciągle na te deficyty, na to...
Czego nie możemy, co niemożliwe.
Co nie możemy, na to, że mam te 5 kilo nadwagi, tak, że nie podobam się sobie. Tylko zobaczyć, popatrzeć na siebie jak na potencjał. Jak na człowieka, który ma potencjał, który jest wartościowy, który potrafi.
Ale też przy akceptacji siebie. Właśnie takie widzenie siebie w krzywym zwierciadle i ciągłe krytykowanie siebie na pewno nie pomaga w przejściu na dobrą relację z jedzeniem, prawda?
Tak, i psychologię pozytywną można... w bardzo wielu obszarach wykorzystać, w pracy z dziećmi, w profilaktyce depresji. Ja też prowadzę zajęcia z depresji poporodowej w szkole rodzenia i tam wykorzystuję techniki psychologii pozytywnej jako profilaktykę, żeby jakby zminimalizować ryzyko wystąpienia tej depresji po porodzie.
Tak, to w ogóle jest świetna dziedzina nauki, świetna dziedzina psychologii, która na przykład pokazuje, czym się różnią od siebie ludzie w działaniach. Ci, którzy mają stały poziom zadowolenia z życia, w miarę stały poziom, od tych, którzy są ciągle niezadowoleni i nieszczęśliwi. Co ich różni, tak? W działaniu, w podejściu do życia, w światopoglądzie. Są bardzo ciekawe badania. Pani Magdo, jak najbardziej naukowe, pani Magda tutaj ciekawie pisze potem, że w terapii najważniejszym aspektem leczącym jest więź, relacja z terapeutą. No to też różnie z tą relacją bywa, bo czasami ta relacja, jeśli zbyt można, często jest przez klienta czy pacjenta brana za warunek zdrowienia. To tak nie jest. Najważniejsza jest praca własna.
Jak jeszcze tylko mogę coś powiedzieć o tych relacjach, bo psychologia pozytywna bardzo zwraca uwagę na relacje. Mówi między innymi o tym, że jeśli mamy relacje, mamy kogoś bliskiego przy sobie, to jesteśmy szczęśliwi. No i znowu, jak to się ma do odchudzania, do zmiany nawyków żywieniowych? Wsparcie. No wsparcie jest bardzo ważne. Jeśli my tego wsparcia nie będziemy mieć, to będzie nam ciężko po prostu.
Pani Sylwio, więc jeść uważnie, jeść mniej i częściej, tak?
Dokładnie tak.
Co jeszcze? Co jeszcze?
Jeśli chodzi o na przykład o ograniczenie słodyczy, to tutaj osoba musi sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie ja tych słodyczy nie chcę jeść, to po pierwsze. Tak jak mówiłam, najsilniejszym takim fundamentem do zmian jest nasze zdrowie. I popatrzeć na ograniczenie słodyczy tak bardziej zadaniowo. Czyli w jakich sytuacjach ja jem słodycze? To są tak zwane nawyki, tak? Czyli kiedy ja sięgam po te słodycze. I zastanowić się, nie jak wyeliminować te nawyki, bo nawyki do końca życia są zakorzenione w naszych głowach, niestety. One też są potrzebne, tak? Bo człowiek musiałby non-stop myśleć chociażby, jak nałożyć pastę na szczoteczkę do zębów.
A to są pewne automatyzmy, które czasami pomagają w życiu.
Dokładnie, więc one są nam potrzebne, ale czasami te nawyki są destruktywne, tak jak nawyki żywieniowe, niektóre, więc tutaj warto przez jakiś okres, na przykład tygodnia, dwóch tygodni, pisać sobie taki dziennik, spisać sobie te nawyki, kiedy ja jem, co ja jem, ile ja spożywam jedzenia i zastanowić się, w jakich sytuacjach to ma miejsce i co ja mogę zrobić, żeby właśnie te nawyki zamienić, bo tak jak mówiłam, one są w naszej głowie, zamienić. Na przykład, dam teraz taki przykład. Myślę, że wiele osób spożywa dużo jedzenia przy filmie, przy oglądaniu telewizji.
Wieczorem.
I teraz co zrobić, żeby nie jeść słodyczy? Mieć coś w zamian. Na przykład zdrowe przekąski, albo w sytuacji, kiedy osoba chce sięgnąć po coś słodkiego, zamiast czegoś słodkiego bierze łyk wody. I to jest właśnie tak zwana zamiana. Nie eliminujemy, czyli nie siedzimy i nerwowo obgryzamy paznokcie, bo nie mamy tych słodyczy przy sobie, tylko zamieniamy to na wodę, na zdrowe przekąski.
A zdrowe przekąski to na przykład?
Marchewki, jakieś zdrowe warzywa. Zresztą warzywa są zdrowe wszystkie. Rzeczy przyrządzone przez siebie. Orzechy, owoce. Tutaj jakby nie ma znaczenia też co. Ważne, żeby to było zdrowe.
I żeby zamienić te
i żeby to zamienić
słodkości na,
tak,
na
tak,
to
tak.
Właśnie,
istnieje
co
bardzo duże
bardziej nam służy.
Tak, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba w tym wytrwa i ta właśnie nowa sytuacja wejdzie jej w nawyk. Za jakiś czas nie będzie pragnęła tych słodyczy przy filmie, tylko naturalną taką sytuacją będzie to, że będzie sobie jadła te owoce czy te orzechy. I to też fajnie pokazuje, że no właśnie, jak osoba chce zrezygnować z jedzenia słodyczy, zostańmy już przy tym, przy oglądaniu filmu, no to co robi? Dobra, od jutra nie jem słodyczy przy filmie, tak? No i tak jak mówię, nerwowo siedzi i ogląda telewizję.
Myśląc o słodyczach,
myśląc
że chętnie
o słodyczach,
by przekąsiła.
I co tutaj jest niebezpieczne? Tak zwana kompensacja, czyli skończy się film i jakby dalej mózg będzie się domagał tych słodyczy. Więc osoba pójdzie do lodówki i coś tam sobie zje. Czy otworzy szufladę i jednak sobie coś zje, skompensuje.
Tę śliwkę w czekoladzie ulubioną.
Tą śliwkę w czekoladzie. Skompensuje sobie ten brak przy filmie, pójdzie i coś sobie zje.
Oj pójdzie. Ale to wymaga od nas wysiłku i ta motywacja jest ważna, wewnętrzna, o której pani mówiła, prawda?
Tak.
Chodzi mi też o moje zdrowie.
O zdrowie, dlaczego to robię, po co mi to?
A przy okazji będę lepiej wyglądać dla siebie. I wejdę w tę sukienkę na Sylwestra, co to już teraz wisi w szafie i tak jakby się trochę skurczyła.
Tak, bo to, że ktoś chce schudnąć dla lepszego wyglądu wizualnego, to nie ma nic w tym złego. To też nie o to chodzi. Jeśli ktoś się dobrze czuje w rozmiarze 34, jak najbardziej. Tylko to musi być jego motywacja.
Jego motywacja. Pani Magda mnie tutaj karci, że nie doczytałam jej wypowiedzi do końca. No więc doczytam pani Magdo. Pisała pani o więzi z terapeutą, niezależnie od metody. Pisze pani, dobra relacja z terapeutą pozwala stworzyć dobrą więź z samym sobą, która to więź jest podstawą innych więzi. Jedzenie, karmienie jest przede wszystkim na poziomie psychicznym, co przekłada się w konsekwencji na poziom konkretny. Pisze Magda. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, a pisze Szymon z Bani, na stały słuchacz. zdrowotnie jest bardzo dobrze, żyje od nowa, jesteśmy z Magdą bardzo szczęśliwi. Wyniki badań kontrolnych są wręcz rewelacyjne, bo pan, panie Szymonie, rozumiem, jest po przeszczepie nerki. Wszyscy lekarze są nawet zdziwieni, że po tak ciężkich przejściach, wcześniej ta operacja, przeszczep nerki, że ten przeszczep nerki przebiegł bez żadnych komplikacji i szybko doszedłem do siebie i po 10 dniach byłem już z Magdą w domu oraz naszym kochanym psem Morrisem. Panie Szymonie, bardzo, bardzo się cieszę i pozdrawiamy, pozdrawiamy najserdeczniej. Proszę Państwa, przypominamy, że mamy dwie książki dla Państwa. Jedna książka to nomen omen nastoletnie pyszne i fit wypiekanie. Czyli mam nadzieję, że fit, w sensie, że zdrowe i mniej kaloryczne. A druga książka to Job Crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Za chwilę spośród SMS-ów, które tutaj spływają, przypomnę 600-306-0606, wybierzemy dwie osoby spośród Państwa, do czyich rąk, za chwilę się okaże, trafią te dwie książki. A teraz Artura Andrusa poprosimy.
Stargard in the night milknie powoli, chleba kilka pajt i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza obok jakiś gość, co też ma życia dość. W puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności, w barze barman co nagrywa wszystkich gości, kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna. Czarno-biały slajd to Stargard in the night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam w bezduszny ranek. Świadkiem wielu plajt był Stargard in the night. Dubi, dubi, du, Polak potrafi, ksiądz był z ABW, barman z parafii. Dubi, dubi, du, 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 du.
Artur Andrus, niezastąpiony, 603-06-06-06. Pani Agnieszka pisze, psychologia pozytywna to dla mnie ważna sprawa, bo uczy empatii w stosunku do siebie samej. To także robienie sobie małych przyjemności, docenień, takich jak cieszenie się postępem w działaniach, także w diecie. I jeszcze szacunek do samej siebie, pisze pani Agnieszka.
Pięknie, lepiej bym tego nie ujęła, naprawdę.
No więc właśnie, motywacja przede wszystkim, zwracanie uwagi na to, ile jemy, jak często jemy i taka uważność w tym procesie wkładania różnych rzeczy do buzi, żeby to nie było nawykowe, czyli bezmyślne, automatyczne, często nam szkodzące. Co jeszcze? Mówiła pani, że zrywanie, także od poniedziałku zaczynam, nie wiem, zupełnie inne życie i zrywam ze słodyczami i z wszelkimi tłustościami, nie jest najlepszym sposobem.
Nie jest najlepszym sposobem. Takim moim argumentem jest to, że jeśli ktoś jadł słodycze 10-15 lat, to czy naprawdę ta osoba myśli, że z dnia na dzień uda się jej rzucić słodycze? No może ona tego chce, ale czy tego chce jej mózg? Więc ciężko jest tak to zrobić z dnia na dzień.
Mózg będzie protestował.
Mózg będzie protestował, dokładnie. I taka osoba wytrzyma w niejedzeniu słodyczy. To prawda, może wytrzymać tydzień, dwa tygodnie.
Męcząc się bardzo.
Statystyki pokazują, że tak średnio po 3 tygodniach osoby wracają do starych nawyków. Więc to świadczy o tym, że takie drastyczne ucinanie sobie nie prowadzi do niczego dobrego. Tutaj jeszcze muszę wspomnieć o radzeniu sobie ze stresem. Zdarza się, że te smutki są zajadane kalorycznym jedzeniem. Psychologia pozytywna mówi również o tym, żeby do wszelakich problemów podchodzić z taką nadzieją do ich rozwiązania. To nie chodzi o to, żeby zakopywać te problemy pod dywan, tylko żeby się z nimi konfrontować. I to jest coś takiego, kiedy osoba siedzi sobie na kanapie, poddaje się tym negatywnym emocjom i co może robić? Właśnie kompensować sobie ten zły nastrój jedzeniem. A co psychologia pozytywna mówi? Żeby do tych problemów podchodzić z taką odwagą, żeby znajdować rozwiązanie dla tych problemów. Żeby nie koncentrować się na tych emocjach, tylko na zadaniu. Okej, mam problem, co zrobię, żeby go rozwiązać? Jakich zasobów użyję, żeby ich rozwiązać?
Jakich moich umiejętności, jakiej wiedzy, jakiego doświadczenia, prawda?
Tak, i tym zasobem mogą być też relacje. Więc tą teorię, tą metodę wykorzystuję przy osobach, które mają problem właśnie w zajadaniu emocji. Mhm. Żeby nie koncentrować się na tych emocjach, tylko na problemie i znaleźć rozwiązanie dla
niego. Czyli nie koncentrujemy się na niemożnościach, ale na rozwiązaniach.
Na rozwiązaniach, co czasami oczywiście, że jest trudne, tak? Bo przychodzi problem, no i nie mamy tego rozwiązania. Co teraz? No trzeba poczekać. Może wstać na drugi dzień. Może rozwiązanie się znajdzie. Jeśli się nie znajdzie za tydzień, to po prostu cierpliwie czekać, myśleć, tak? Może jednak coś jest.
Myśleć w stronę rozwiązań, a nie pogłębiania swoich niedobrych emocji towarzyszących temu.
Dokładnie, tak. Dokładnie.
Co często robimy. Magda jeszcze raz pisze, mam niestety pacjentów, czyli rozumiem, że pani doktor, którzy trafili do mnie na terapię, czyli być może pani psycholog, po miernych i krótkotrwałych efektach tak zwanej psychologii pozytywnej. Pani Magdo, to nie jest tak zwana psychologia pozytywna, tylko to jest psychologia pozytywna. No, ale okej.
Jak mogę się wtrącić, oczywiście, że psychologia pozytywna może wyrządzić komuś krzywdę, bo jest wiele osób, które gdzieś tam działają może w social mediach, które działają tak na co dzień i mówią słowa weź się w garść, tak? No dlaczego ty się smucisz?
Ale to nie jest psychologia pozytywna.
Ale właśnie, to nie jest psychologia pozytywna.
Nie,
dokładnie.
To jest tak zwana psychologia pozytywna, weź się w garść. Pani Magda jeszcze pisze, że ci, którzy przychodzą do pani Magdy na terapię, chcieli zadowolić psychologa i zwracać uwagę tylko na pozytywy. No to też nie jest psychologia pozytywna, zwracanie uwagi tylko na pozytywy. Jeśli terapeuta wspiera tylko tę stronę i nie przepracuje destrukcji pacjenta, nic dobrego z tego w przyszłości nie wyniknie. W dobrej psychoterapii jedne i drugie aspekty powinny być wyłonione. Tu się zgadzamy, pani Magdo, absolutnie. Oczywiście, że tak. Trzeba sobie zdawać sprawę z obszarów do rozwoju, tak zwanych, ale też nie zostawać w nich zbyt długo, w sensie niemożności. Tak. O tym też mówi terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, która jest bardzo pomocna, myślę, w diecie wspieranej przez psychologię pozytywną. Pani Sylwio?
Tak, tutaj jeszcze powiem o tych deficytach. Oczywiście, że są pewne sprawy warte przepracowania, pomocy terapeuty, zagłębienia się na przykład w dzieciństwo. Jednak my też musimy popatrzeć na tego człowieka w taki właśnie pozytywny sposób. Co on ma dobrego? Co on może mi zaoferować? Co może zaoferować sobie? jak wykorzystać te swoje zasoby, ten swój potencjał do zmiany, między innymi zmiany nawyków żywieniowych, w ograniczenia słodyczy.
Pani Grażyna pisze, święty Paweł przestrzega, by nie przeceniać brzucha, nie kręcić się wokół niego. Nudne jest myśleć za dużo o jedzeniu. Do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni, pisze Grażyna. A pan Michał, witam, w 3 miesiące straciłem 25 kilogramów, można? Pyta pan Michał, no można, tylko niech pan tak utrzyma tę wagę, bo to jest chyba najważniejsze i najtrudniejsze, żeby nie było efektu jojo. I Ania ponownie, pamiętam, kiedy odrzuciłam słodycze i cukier całkowicie, po 3 miesiącach osuwałam się z nóg, wzrok mi się pogorszył i wiele innych problemów zdrowotnych się pojawiło, pisze Ania. Pani Sylwio, dziękuję bardzo. Mamy,
dziękuję również.
Tutaj wyłoniłyśmy obie. Dwie słuchaczki, które otrzymają od nas książki. Nastoletnie pyszne i fit wypiekanie do pani Agnieszki Eś trafią. Pani Agnieszko, gratulujemy. Pani mówiła o tym, jak dużo pani dała psychologia pozytywna i o szacunku do samej siebie i o empatii. I pani Angelika otrzymuje książkę Job Crafting, nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Pani Angeliko, doczekała się pani. Gratulacje wielkie. Książki już od jutra rana do odbioru w recepcji Radia Gdańsk. Sylwia Olszewska, dziękuję bardzo. Audycja do odsłuchania także już jutro na naszej stronie w zakładce audycje, nocne rozmowy. Sylwia Olszewska, psycholożka, która prowadzi autorskie warsztaty ze zmiany nawyków jedzeniowych, ograniczania słodyczy u dzieci i dorosłych, wspierając się psychologią pozytywną, którą Państwu bardzo, bardzo polecamy. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, Ewa Paliska program zrealizowała. Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Na koniec jeszcze raz Artur Andrus, tym razem w duecie. Do usłyszenia.
Życie sędzi spędza z powiek, życie to skrajności dwie. Albo ma za dobrze człowiek, albo ma za źle. Nie licz na to, że to minie, ale żeby jakoś żyć, trzeba mieć specjalną skrzynię, się w skrzyni kryć. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym.
W życiu bywa doskonale, ale potem daje w kość. Albo kobiet nie masz wcale, albo masz ich dość. A że w życiu tak jak w kinie nagłe zwroty akcji są, trzeba mieć specjalną skrzynię i się chować w nią.
Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. W sumie w życiu to się liczy, żeby szczęścia trochę mieć.
Jak się dobrze zakotwiczy, to coś wpadnie w sieć.